To był fragment hymnu Republiki Finlandii. W studiu panowie Krzysztof Jabłonka, znany słuchaczom Radia Wnet historyk. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Piotr Szymański, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, zajmujący się sprawami obszaru Morza Bałtyckiego, Skandynawii i właśnie przede wszystkim Finlandii. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Państwo tego nie mogli widzieć, bo w tym czasie mówił Piotr Witt, a ja patrzyłem tu, co panowie robią, i panowie sobie na kartkach wypisywali jakieś cytaty, zdaje się, po fińsku. Ja już kiedyś miałem tutaj gości, którzy po chińsku do siebie pisali. Po fińsku jeszcze nie. A teraz będzie cytat po polsku, ale też od Fina. To są wspomnienia Karla Gustawa Mannerheima, współtwórcy niepodległej Finlandii, i taki fragment jego wspomnień z 1918 roku. Złożyłem wizytę marszałkowi Piłsudskiemu, wielkiemu przywódcy Polaków, który w momencie wycofania się Niemców w połowie listopada 1918 roku stanął na czele Młodej Republiki. Jego siedzibą był Belweder, niewielki pałacyk koło łazienek, na terenie których niegdyś mieściły się koszary brygady kawalerii gwardii. Tu przypis Mannerheim, twórca niepodległej Finlandii, był oficerem carskim przedtem i Polskę dość dobrze znał.
Był w Warszawie 8 lat.
Piłsudski, zachowujący się bez pompy, prosto i naturalnie, przyjął mnie w swym skromnie urządzonym gabinecie. Prawie natychmiast zaczęliśmy rozmawiać o najbardziej aktualnym dla nas obu problemie rosyjskim. I teraz już nie wchodząc w szczegóły historyczne, chciałem tylko powiedzieć, że chyba nadal najbardziej aktualny dla obu tych krajów jest problem rosyjski.
Tak, witam serdecznie. Wypada zacząć od cytatu, który mi tutaj właśnie pan Szymański udostępnił. Hyva sattu rynty mami van. To znaczy wszystkiego dobrego z okazji setnych urodzin.
Syntyma paiva,
czyli urodzin Finlandii. Mamy 6 grudnia, to jest pierwsze święto państw, które w 18 roku wybiły się na niepodległość. Oczywiście jest naturalną rzeczą w historii, że rok 18, tak wybitny, sięga 17, a kończy się w 19. Tych wszystkich krajów jest dokładnie 18. I byłoby piękną rzeczą, gdybyśmy Polacy umieli tak jak własne święto przeżyć, zapoznać się i uhonorować święto tychże właśnie 18 krajów 18 roku. I króciutko powiem, jak doszło do niepodległości. Otóż Rosja po rewolucji lutowej, to jest autentyczna rewolucja rosyjska, i obaleniu caratu, rezygnacji cara, przekształca się w republikę. I w tejże republice kształtują się różne, powiedzmy dzisiaj, organizmy państwowe, które chciałyby się które rozfederowywały Rosję. One miały własny parlament, takim właśnie była Rada Centralna w Kijowie dla Ukrainy, a Finlandia zachowała swój Sejm od czasów, kiedy przeszła spod korony szwedzkiej pod koronę carską. I od razu powiedzmy, to był taki alternatywny kraj dla Polski. Jeżeli się Polska brzydko zachowywała wobec cara, to car mówił: proszę bardzo, a to Finlandia dostaje wszystko, co wy byście mieli, gdybyście byli lepiej ustosunkowani do matuszki Rosji. I w powstaniu styczniowym, kiedy zniszczono w zasadzie do reszty autonomię, Finlandii właśnie rozszerzono autonomię. I jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, jakie byłyby losy Polski, gdyby Wielopolski u nas rządził lat 20-30, to się powinien przyjrzeć i zapoznać z historią Finlandii. Świetna jest monografia Barbary Szordykowskiej. I dowiedziałby się, że w końcu XIX wieku generał Bobrikow zniszczył całkowicie fińską autonomię.
A rozumiem, że opowieść o chińskiej drodze do niepodległości będzie w Radiu Wnet w programie historycznym.
Serdecznie zapraszam. O 17:00 cała godzina będzie poświęcona drodze Finów do niepodległości, a potem sposobu jej utrzymania w 1919, 20 i 39 roku. Pamiętajmy, to jest to drugi kraj najechany w 39 roku przez totalitarne reżimy.
30 listopada.
Tak.
Zdecydowanie pamiętajmy. Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Jabłonka, którego można słuchać co tydzień w Radiu Wnet, w audycji historycznej. Jeszcze raz przypomnijmy, o której?
O 17 do 18. Cały blok poświęcony, dzisiaj poświęcony Finlandii. Jesteśmy na eterze, więc nie trzeba już przez komputer, przez internet. Każdy może w naszym paśmie posłuchać gawędy historycznej o stuleciu niepodległości Finów. Naszych rodaków, naszych solenizantów dnia dzisiejszego.
Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Jabłonka w poranku Wnet. Pan Piotr Szymański, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, pozostaje w studiu. Historia rzeczywiście w niektórych miejscach, chociaż nie we wszystkich, jest wspólna. Jak wygląda ze współczesnością?
Wydaje się, że właśnie tutaj pan zaanonsował naszą rozmowę, mówiąc, że to, co łączy Polskę i Finlandię, to jest nadal ten problem rosyjski. I to jest szalenie ciekawa sprawa, dlatego że widzimy, że oba kraje prowadzą zupełnie różną politykę względem Rosji. Polska jest członkiem NATO i po rozpadzie Związku Radzieckiego nasza polityka zagraniczna w latach 90. była podporządkowana temu dążeniu do członkostwa w sojuszu, które ostatecznie zostało osiągnięte w 99 roku. Natomiast Finlandia poszła swoją drogą, drogą pewnego odosobnienia i pozostała państwem bezaliansowym, czy jak to dzisiaj się w Finlandii mówi, państwem pozostającym właśnie poza sojuszami.
No właśnie, to jest taka głęboka fińska tradycja, jeszcze sięgająca tych czasów zimnej wojny, że ona niby była częścią świata zachodniego, ale tam jednak te wpływy rosyjskie istniały.
Dokładnie. Finlandia w czasie zimnej wojny pozostawała państwem neutralnym, znajdując się de facto w strefie wpływów Związku Radzieckiego na mocy porozumienia Traktatu o Przyjaźni z 1948 roku. I polityka Finlandii, której architektem w największym stopniu był wieloletni prezydent Urho Kekkonen, w zasadzie polegała na tym, aby utrzymywać jak najlepsze relacje ze Związkiem Radzieckim, gdyż wtedy Finlandia uzyskiwała większe pole manewru w rozwijaniu swoich stosunków z Zachodem. I tak było przez cały okres zimnej wojny. Pewne koncesje na rzecz Związku Radzieckiego, uspokajanie towarzyszy w Moskwie, a równocześnie rozwijanie współpracy gospodarczej z Zachodem. Ta polityka doprowadziła między innymi do tego, że w 1973 roku Finlandia podpisała umowę stowarzyszeniową ze wspólnotami europejskimi i była jedynym państwem w Europie, które miało równocześnie porozumienie o wolnym handlu z Zachodem i w tym samym czasie wieloletnie, z reguły pięcioletnie plany wymiany handlowej ze Związkiem Radzieckim.
Dzisiaj w krajach skandynawskich dość dużo mówi się o zagrożeniu rosyjskim. Norwegia jest członkiem NATO, Szwecja nie jest, ale zdaje się, że zacieśnia swoje związki z Paktem Północnoatlantyckim. Myśli o zbrojeniach. Jak to wygląda w polityce fińskiej?
Region Skandynawii, region nordycki jest szalenie ciekawy, jeżeli chodzi o polityki bezpieczeństwa i obronne. Na ten region składa się poza wymienionymi państwami jeszcze Dania i Islandia. Islandia jest członkiem NATO, ale nie posiada armii. Dania jest członkiem NATO, państwem, które zasadza swoją politykę obronną na tej proatlantyckości, sojuszu ze Stanami i członkostwie w NATO, a równocześnie jako członek Unii Europejskiej jest wyłączona z udziału w wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Mamy Norwegię, która nie jest członkiem Unii Europejskiej, a jest członkiem NATO i dochodzimy wreszcie do Szwecji i Finlandii, które są członkami Unii Europejskiej, ale nie są w NATO. Więc mozaika w regionie jest dosyć duża i barwna. I właśnie, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa Finlandii, to Finowie deklarują wolę pozostania przy tej polityce bezaliansowości, czyli jednym słowem nie zamierzają wstępować do NATO. Zresztą przed paroma dniami opublikowane zostały coroczne badania, które są przeprowadzane na zlecenie sił zbrojnych Finlandii, które pokazują, że tylko 22% fińskich obywateli popiera przystąpienie Finlandii do NATO. Około 60% jest przeciwnych i te proporcje pozostają w zasadzie niezmienne od lat. Natomiast to nie jest tak, że Finlandia przeszła do porządku dziennego nad tym, co się stało w 2014 roku na Ukrainie. Po 2014 roku Finlandia zaczęła inwestować we własne zdolności obronne. Warto zaznaczyć, że polityka obronna, budżet obronny zostały wyłączone z programu oszczędności centroprawicowego rządu premiera Juhy Sipili w 2015 roku. I Finlandia podjęła szereg decyzji, które mają wzmocnić potencjał obronny kraju w obszarze zakupów sprzętu i uzbrojenia, jak i inwestowania w gotowość sił zbrojnych, zwiększenia potencjału mobilizacyjnego, a równocześnie w ramach partnerstwa z NATO, w ramach rozwijania dwustronnej współpracy przede wszystkim ze Szwecją i ze Stanami Zjednoczonymi, zacieśnia więzy wojskowe z Zachodem.
I jak wygląda obronność Finlandii, jeśli chodzi o stan armii i strukturę? Tam, zdaje się, to jest kraj, który ma taki bardzo swój własny model udziału obywateli w obronności.
Wynika to z fińskiej tradycji sięgającej jeszcze czasów właśnie wspomnianej tutaj na początku naszej rozmowy wojny zimowej, okresu II wojny światowej. W zasadzie główne zasady doktryny obronnej Finlandii sformowane zostały w latach, na przełomie lat 50. i 60. i do dziś nie uległy one zasadniczej rewizji. Były adoptowane, ale fundamenty pozostają te same. To znaczy, jest to zasada obrony terytorialnej, zasada obrony totalnej, która oznacza, że w wysiłek zbrojny zaangażowana jest całość instytucji państwowych i społeczeństwa. Oraz pobór.
Czyli nie zlikwidowali poboru, nie zrobili tego, co zrobił poprzedni rząd Rzeczpospolitej.
Właśnie po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy w całej Europie, w regionie tutaj też mieliśmy to odejście od koncentracji sił zbrojnych na obronie terytorium na rzecz zdolności do zaangażowania poza regionem, tak, w operacjach zagranicznych, to są te tak zwane zdolności ekspedycyjne, tak, czyli profilujemy nasze siły zbrojne pod kątem działania na przykład w operacjach na Bliskim Wschodzie, tak, a nie tutaj zdolności do obrony poszczególnych państw w Europie. O tyle Finlandia poszła zupełnie inną drogą, a raczej została nas wytyczonej przed dekadami ścieżce. I dzisiaj siły zbrojne Finlandii wyglądają tak, że ich trzon stanowi mały komponent zawodowy. To jest około 8 tysięcy żołnierzy w różnych rodzajach sił zbrojnych. Około 3,5 tysiąca tych żołnierzy zawodowych jest w wojskach lądowych, więc można powiedzieć, że niewielkie siły zbrojne, które w zasadzie w czasie pokoju skoncentrowane są głównie na szkoleniu poborowych, których Finlandia szkoli między 20 a 25 tysięcy rocznie. I mamy tak zwane rozwinięcie mobilizacyjne na czas wojny. Właśnie po to są szkoleni ci poborowi. I to rozwinięcie mobilizacyjne jeszcze na początku tego roku wynosiło 230 tysięcy żołnierzy. W Finlandii mamy 5,5 miliona mieszkańców. Rząd w tym roku podjął decyzję o tym, że to rozwinięcie mobilizacyjne zostanie zwiększone do 280 tysięcy.
Chciałoby się powiedzieć naród pod bronią.
Tak.
Jak wyglądają stosunki Polski z Finlandią dzisiaj? Czy one wykraczają poza takie zwykłe stosunki dyplomatyczno-konsularne? Czy tutaj istnieją jakieś głębsze relacje?
No, ostatnio mieliśmy wizytę prezydenta Dudy w Finlandii. Był bodajże na 3-dniowej wizycie z okazji właśnie stulecia fińskiej niepodległości, więc tutaj wydaje mi się, że stosunki Finlandii i Polski są dobre, czego znakiem była ta wizyta, jak również wymiana handlowa między oboma państwami. Przykładem tej współpracy gospodarczej w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności jest chociażby polski transporter opancerzony Rosomak na bazie właśnie transporterów opancerzonych firmy Patria fińskiej.
Czy w fińskich mediach, tak jak w innych zaprzyjaźnionych często z nami krajach europejskich, dużo pisze się o strasznym kryzysie demokracji w naszym kraju?
A szczerze mówiąc, nie śledzę tych tematów, dlatego że jestem skoncentrowany na tej działce związanej z polityką i obronnością, więc takich bieżących komentarzy na temat sytuacji w Polsce nie śledzę niestety.
Rozumiem. Proszę Państwa, na stronach Ośrodka Studiów Wschodnich można spotkać raporty i analizy pana Piotra Szymańskiego, naszego gościa, dotyczące Finlandii, dotyczące w ogóle szeroko pojętego obszaru Morza Bałtyckiego. Bardzo zachęcamy naszych słuchaczy do zaglądania na stronę Ośrodka Studiów Wschodnich, a pan Piotr Szymański na pewno nie ostatni raz był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również dziękuję.
Posłuchamy teraz muzyki. Taki będzie stary polski blues Tadeusz Nalepa, Ten o tobie film.